No to do pracy w takim razie. 10 minut po godzinie 10 w studiu przy mikrofonach obecna już pani Anna Wszylaczyńska, była prezydentka SOR Optimistic International of Europe. Taki piękny tytuł i nazwa. Dzień dobry pani Aniu.
Dzień dobry.
Oraz pani Ewa Fabisiewicz, obecna pani prezydent w Krakowie. To pierwszy taki klub. Ja do tej nazwy to zaraz wrócę w Polsce, prawda?
Tak, dzień dobry.
A to jest ich więcej. Zastanawiałem się, czy ta nazwa klub nie jest w pewnym sensie krzywdząca, bo jak słyszymy klub, to sobie tak wyobrażamy, jak siedzą panie w jakimś takim gronie, porozmawiają, pośmieją się trochę, tam wymienią przepisem na placek, a to jest takie lekceważące wyobrażenie tego stowarzyszenia. Więc musimy trochę porozmawiać. Może w ujęciu takim historycznym, aby dać obraz ogromu tego stowarzyszenia. To stowarzyszenie, tak możemy mówić, tak?
Tak, jak najbardziej.
To zacznijmy od pani Ani. To, no właśnie, to już nie... Mówimy o tysiącach członkiń.
Tak, tak. Mówimy o mniej więcej 70 tysiącach członkiń w całym świecie i ponad 30 tysiącach w samej Europie. I tutaj, żeby od razu zaznaczyć, to raczej chodzi o klub w tradycji anglosaskiej, czyli miejsce, gdzie owszem spotykają się wpływowe osoby i uzgadniają różne ważne sprawy.
Ja wiem, że ta historia jest już bardzo długa, bo sięgająca roku
1921. Tak, i oczywiście ironią losu jest to, że założył nas facet, mianowicie pan Stuart Morrow.
Założył nas facet, tak, wiele lat temu.
W 1921 roku w Oakland, w Kalifornii, w Stanach. A pan Stuart Morrow był wynajęty przez Rotary do zakładania klubów. Po prostu płaciło mu się za każdy kolejny klub. Pan się umawiał z prominentnymi osobami w różnych miejscowościach i namawiał do zakładania klubów. I w którymś momencie właśnie umówił się. Przyszedł i ku jemu zdumieniu dyrektorką szkoły była kobieta. No i stąd się to zaczęło i oni wymyślili tę straszną nazwę, której nikt nie jest w stanie zapamiętać ani powtórzyć. Soror Optima, czyli siostra najlepsza, czyli SOR Optimist International. Mamy 5 federacji, mamy, jak powiedzieliśmy, ponad 70 tysięcy członkiń, jesteśmy właściwie wszędzie. W Europie jesteśmy, za wyjątkiem 4 państw, to jesteśmy też wszędzie. Wydajemy co roku 9,5 tysiąca milionów euro na projekty. Realizujemy różne projekty edukacyjne, takie kształcące kobiety jako liderki, wzmacniające ich pozycję ekonomiczną i przede wszystkim w tym roku, a właściwie nie tylko w tym roku, ale tak naprawdę od kilku lat, w szczególności od pandemii, kiedy okazało się, że przemoc straszliwie wzrosła i to wszędzie. Niestety przemoc jest absolutnie wszędzie. I w związku z tym teraz koncentrujemy się na projektach przeciwdziałających przemocy.
No i bardzo szybko przeleciliśmy przez historię Optimistek. To taki klub angażujący się przecież w różnorodne działalności, między innymi fundowanie stypendiów dla utalentowanych kobiet, dziewcząt, wspieranie edukacji, rozwoju zawodowego, a także no cóż, pomaganie w sytuacjach kryzysowych. SOR Optymistki to przecież także wspieranie farm życia dla dorosłych osób w spektrum autyzmu. Ja trochę się próbowałem wypisać sobie takie miejsca, w które panie się angażują, ale jest ich tak wiele, że no długo musiałbym tutaj wymieniać. Czy w tej historii, nawiążę jeszcze tylko króciutko, jedyny raz, pojawiali się jeszcze jakiś inni mężczyźni? Czy pierwszym i ostatnim był ten założyciel?
Nie, nie, pojawiają się, dlatego że w Ameryce kluby mają również mężczyzn w swoich szeregach, dlatego że w Ameryce to jest z kolei też niemożliwością, żeby klub był otwarty tylko dla jednej płci. W związku z tym w Ameryce, na Nowej Zelandii mamy i mężczyzn, i kobiety.
Rozumiem, że gdybym tu w Krakowie wszedł do klubu, to bym usłyszał, ale halo, proszę pana, to nie te drzwi w ogóle. Ale to,
nie. Nic z tych rzeczy. My nie mamy żadnego zakazu i nie ma takiego w ogóle zamysłu. Ja bym chciała tylko nawiązać jeszcze do tego, że te ta instytucja, ta organizacja powstała w czasach, kiedy tak naprawdę pracująca kobieta była ewenementem. Mm-hmm. I to wyróżniało.
Dzisiaj już nawet trudno sobie wyobrazić,
dokładnie,
prawda, tamte
dokładnie
czasy. To jak kobieta musiała walczyć o poszczególne kolejne prawa, które...
No, tak. To, co jest dzisiaj, powiedzmy, normą, to wtedy było czymś niezwykłym, że kobieta może sprawować jakieś funkcje. I tak naprawdę powiedziałabym troszeczkę nawet, nie chcę prowokować, ale w organizacji, gdzie są same kobiety, wszystkie funkcje sprawują kobiety, udowadniając, że mogą i potrafią.
No dobrze, to jak gdybyśmy mieli powiedzieć o działalności w Krakowie, to jakie są główne cele i projekty pierwszego krakowskiego klubu Sir Optimist International?
Obecnie? Mhm. Obecnie. My w tej chwili będziemy skupiać się na takiej akcji, która zainicjowana została przy ONZ, ponieważ chciałbym też jeszcze nadmienić, że my mamy swoje przedstawicielstwo przy ONZ-cie. I w 1999 roku ONZ ogłosił 25 listopada takim międzynarodowym dniem eliminacji przemocy wobec kobiet i dziewcząt. A z kolei 10 grudnia to jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Prawa kobiet są prawami człowieka i pomiędzy tymi dwoma datami my organizujemy tak zwane dni pomarańczowe, Orange the World. Tak? I to jest akcja, która ma na celu przypominanie nieustanne, że przemoc tak naprawdę ma podłoże kulturowe i powiedziałabym, jest zaraźliwa.
No, mówimy cały czas o rosnącej przemocy, o tym panie mówiły przed momentem. Musimy przejść do tego tematu, zwłaszcza, że spotykamy się no właśnie w związku z tymi wydarzeniami w kalendarzu, które już są w nieodległych dniach przed nami. W takim razie spróbujmy, widzę, że przed paniami są rozłożone materiały, a także no właśnie ta karteczka tekturowa, którą pani trzyma, panie
Ewo. To jest tak zwany przemocometr. To jest w ogóle idea, która przyszła do Europy z Ameryki Południowej. Ten przemocometr wygląda jak zakładka do książki i ma takie odcienie od zielonego przez pomarańczowy do czerwonego. I ten zielony oznacza związki między ludźmi, które są dobre i właściwe i przynoszą wszystkim korzyści. Natomiast im bardziej zmienia się ten kolor, no to tym bardziej jest to alarmujące, że w związku dzieje się coś niedobrego, że my nie mamy tutaj na naszej skali tego, co było w Ameryce Południowej, czyli po prostu morderstw, zabijania kobiet w rodzinach. U nas, powiedzmy, u nas się to kończy na zmuszaniu do stosunków, do bicia albo też szantażów jakichś, prawda? Natomiast ta przemoc ma bardzo różne oblicza. I może być, to nie musi być przemoc, która zostawi ślady na ciele.
Porozmawiajmy o tym. Czasami jest tak, bo tematy związane z przemocą również w programie przed Heinałem są poruszane, że osoby, które doznają tej przemocy, nie są w pełni świadome, że to właśnie się dzieje, że to już jest przemoc, że tak jest klasyfikowane. To jest taki, powiedziałbym, uświadamiacz, tak? Czyli dokładnie, odnajdujemy się gdzieś na tej skali i zastanawiamy się, uświadamiamy, że dzieje się coś złego.
Trafił pan w dziesiątkę, ponieważ jednym z najbardziej szokujących naszych doświadczeń było odkrycie, że są takie kobiety, które dopiero jak zobaczą przemocometr, uświadamiają sobie, że żyją w związku przemocowym, że żyją w traumatycznym związku tak naprawdę. Czyli tak jakby przemoc była normą. Nie budzi żadnego zdziwienia.
W Polsce zresztą w ogóle jest bardzo duże przyzwolenie dla przemocy. Nie tylko wobec kobiet, w ogóle wobec siebie. I trzeba powiedzieć, że...
Czy naprawdę ten akcent, że w Polsce tak jest, to jest uzasadniony, tak? Czy to nie jest taka sytuacja, powiedziałbym, światowa?
To znaczy przemoc jest wszędzie. I ona jest niestety bez względu na otoczenie społeczne, wykształcenie, status majątkowy, jest wszędzie. Co zresztą pokazała szczególnie pandemia, kiedy ta przemoc wzrosła w Europie nawet o około 20%. To było absolutnie szokujące, że ludzie zamknięci w mieszkaniach właściwie zamiast w jakiś sposób cementować swój związek i zbliżać się do siebie, wręcz przeciwnie, właśnie stosują przemoc wobec siebie, wobec dzieci.
To była ta wyjątkowa sytuacja, kiedy faktycznie wiele osób były po prostu ograniczone od możliwości ucieczki, czy też jakby wydostania się z tego swojego gospodarstwa domowego po to, aby tej przemocy uniknąć.
I wtedy też wyszła jeszcze jedna forma przemocy, a mianowicie cyberprzemoc. To, co się dzieje w internecie, jest przerażające. Bardzo często rodzice boją się wysłać dziecko na drugą stronę ulicy do szkoły, natomiast kompletnie nie kontrolują i nie patrzą na to, co dzieci robią w internecie. A tam przemoc hula. Hula. Będziemy miały 10 grudnia, a 10 grudnia to jest Dzień Praw Kobiet, jak już powiedziała pani prezydent. Praw człowieka. Przepraszam.
To na jedno wychodzi.
Na jedno wychodzi. W każdym razie będziemy mieć taki warsztat, na który też zapraszamy. Będziemy uczestniczyć, który właśnie poświęcony będzie tej przemocy w internecie szczególnie.
Tutaj proszę wybaczyć, że przerywam, ale pomyślałem, że to jest też taki moment, aby chwilę utopić się w refleksji. Takiej krótkiej chwilę, która potrwa piosenka, a do rozmów z paniami z klubu Sor Optymistek w Krakowie powrócimy za moment, za krótką chwilę, w trakcie której mogą też państwo wysłać do nas ewentualne pytania do pani na adres przedhejnowe@radiokrakow.pl. Do usłyszenia za chwilę. Pani Ewa Fabisiewicz i Anna Wszelaczyńska, Sor Optymistki z klubu w Krakowie. Pozdrawiamy także panią Krystynę Święcicką-Wójcik, znaną państwu przecież z anteny Radia Kraków, która także tego klubu należy, która także zwróciła nam uwagę na daty w kalendarzu, które trzeba zaakcentować. To też robimy. Wróćmy do tematu przemocy i tej jakże prostej, można powiedzieć, takiej, no jakby nazwać tę kartkę zadrukowaną. Zostało to nazwane przemocometrem, czyli jakby taką kartką, która z jednej strony nawet jest tu narysowana taka skala, powiedziałbym, linijkowa, ale zarazem pozwala zrozumieć, z jak dużą przemocą mamy do czynienia. Gdybyście panie zechciały tak opisowo pokazać, my postaramy się później, jeśli jest oczywiście na to zgoda, zamieścić go na stronie internetowej Radia Kraków, no i opowiedzieć nieco więcej. No właśnie, i o tej skali, o tej koncepcji.
Musimy sobie uświadomić, że przemoc ma bardzo różne oblicza. To może być przemoc ekonomiczna, to może być przemoc psychiczna. To taka przemoc, która nie zostawi śladów, ale jeżeli mogłabym przeczytać na przykład, ktoś stale krytykuje nasze zdanie, pomysły, wybory. Jest chorobliwie zazdrosna albo zazdrosny, wyśmiewa się z ciebie, manipuluje tobą, izoluje cię od rodziny. Natarczywie nalega na wysyłanie sobie intymnych twoich zdjęć. To także jest przemoc. To także jest coś, robienie wbrew naszej woli jest rzeczą, która może zostawić większe ślady nawet niż siniaki, bo siniaki się zagoją. A ślady
skala psychiczne zaczyna się właściwie od koloru zielonego, od powiedzmy, to te 5-6 centymetrów, tak to powiedzmy tak. Tutaj, kiedy, które pokazują tę normalność, tak? Czyli to jest wszystko w porządku na tej zielonej skali. Dopiero kiedy wchodzimy na kolor taki pomarańczowy, zaczyna robić się strasznie, kończąc na takim no, już ciemnoczerwonym.
To jest, tutaj jeszcze trzeba dodać jedną rzecz, mianowicie piszemy w rodzaju męskim, dlatego że ponad 90% przypadków przemocy dotyczy przemocy mężczyzn wobec kobiet. I kobiety nadal nie bardzo sobie zdają sprawę z tego, że takie zachowania właśnie są wyraźnie przemocowe. To, że ktoś cię poniża i wyzywa. To, że wpada w szał, jak w domu coś mu się nie podoba. Że grozi, że się zabije z twojego powodu. Grozi opublikowaniem na przykład twoich intymnych lub nagich zdjęć. Że cię popycha, ciągnie, że potrząsa, że nie musi być koniecznie bije, prawda? Ale takie popychanie to już jest oczywiście przemoc. że dotyka cię twoich miejsc intymnych bez twojej zgody. Zmusza cię do oglądania filmów pornograficznych. Zmusza cię do odbywania stosunków. To są takie już typowo przemocowe zachowania, które zagrażają zdrowiu lub życiu. Tu zresztą jeszcze wchodzi cała historia świadomej zgody, która u nas jest właściwie tylko w stosunku do pacjentów. I też, powiedzmy, zostawmy ten temat, bo to jest osobna sprawa, kiedy pacjent może się zgodzić lub nie na pewne terapie. Natomiast tutaj trzeba pamiętać o tym, że człowiek, szczególnie kobieta, w każdym momencie ma prawo zmienić zdanie, rozmyślić się i powiedzieć nie, ja sobie nie życzę takiego zachowania, nie chcę. To jest bardzo, bardzo istotna rzecz, żeby to sobie o tym pamiętać i nie zgadzać się po prostu na pewne zachowania.
Pani Ewo, no ale przecież z tego kontaktu, który panie mają z innymi kobietami, tak podejrzewam, że właśnie wewnątrz organizacji Sery Optymistek często dochodzi do takiej sytuacji, w której, jakby to powiedzieć, puszczają pewne ograniczenia, czyli między sobą zaczynacie mówić, rozmawiać, do was przychodzą osoby, które wcześniej się nie odzywały, a teraz mają taką odwagę. Wydaje mi się, że ten klub, z tego co wiem, właśnie ma taką właściwość i umiejętność. To wydaje się jest początek ratunku, taki, po który można sięgnąć.
Jak najbardziej. Jak najbardziej. Zresztą my nie jesteśmy same, bo takich organizacji, które pomagają kobietom, jest naprawdę dużo. Tylko chodzi o to, żeby teraz te potrzebujące kobiety mogły do nich trafić i mogą to zrobić przez nas, jak najbardziej. Zresztą ta czerwona część na przemocometrze, tam jest opisana chroń się i szukaj pomocy, bo to już nie jest sytuacja, w której można sobie samemu poradzić. To jest taka sytuacja, gdzie tylko krok nas może dzielić od prawdziwej tragedii. Jakieś. Dlatego na drugiej stronie przemocometru też są zamieszczane numery niebieskiej linii, ale ja mam nadzieję, że w ogóle temat przemocy będzie rozwiązany, że ta sprawa znajdzie naprawdę taki kanał i ujście, ponieważ my jako obywatelki polskie możemy spokojnie powiedzieć, że państwo stosuje przemoc instytucjonalną wobec kobiet.
Z tematu klubu Sor Optymistek przeszliśmy na tematy przemocowe, związane także chociażby z tą niebieską linią, do której chciałem nawiązać, której numer jest podany na odwrocie. Ten numer to 800-120-002. Bardzo ważny temat, którym Sor Optymistki się zajmują, nad którym przejść obojętnie oczywiście nie można, pani Aniu.
Przy czym tutaj trzeba dodać, że te 9,5 miliona to jest wartość projektów, które my realizujemy. To one nie są wszystkie...
9,5 miliona euro.
Nie.
Złotych. Dolarów.
Euro. A ja co powiedziałam?
Euro. Dobrze.
Euro. Dobrze, wróćmy
9,5
do euro.
Miliona euro.
Tak.
które my wydajemy na projekty, na realizację projektów. To są projekty z bardzo wielu różnych dziedzin.
W każdej walucie ta kwota jest ogromna.
Tak, to... tak, tak. A poza tym zaczynamy lokalnie, a dopiero później dalej idziemy, powiedzmy, globalne projekty. Akurat projekty antyprzemocowe są globalne, natomiast lokalnie to właściwie każdy klub ocenia, co jest najbardziej potrzebne u niego i w społeczności, w której działa. I wtedy takie właśnie projekty są realizowane, te najbardziej potrzebne. Bo tylko w ten sposób możemy zdobyć poparcie naszej społeczności i stać się znane pomimo naszej strasznej nazwy.
No, to nazwa może nie jest, ona sama jest nazwą taką, no nie wiem, która staje się po prostu rozpoznawalną marką, kiedy się pozna trochę lepiej. To po części jest ten powód, dla którego dzisiaj się spotykamy, aby powiedzieć państwu o działalności, na którą na pewno warto zwrócić uwagę. Ale no właśnie, gdybyście pani nie chciały tu opowiedzieć o nieco więcej o działalności klubu Sor Optymistek w Krakowie, tego pierwszego klubu w Polsce, którego teraz szefową jest pani Ewa Fabisiewicz, obecna także w studiu. Gdybyśmy mieli powiedzieć o tych projektach, w które panie się angażują, o tych wymiernych sukcesach, o tych możliwościach, jakie daje klub kolejnym członkiniom, które dołączą, to czas dla pani teraz.
Tak naprawdę, to gdybyśmy mieli tak obrazowo opisać, czym są soroptymistki, to proszę sobie wyobrazić, że są takie kobiety, które budują stopnie dla innych kobiet. Bo to jest, nasza idea jest taka, że my mamy już jakąś drogę za sobą, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy podać rękę innej kobiecie i to wcale nie jest członkini naszego klubu. Na przykład my fundujemy stypendia dla kobiet, które chcą się rozwijać. Jeżeli na przykład mamy kandydatkę, która chciałaby, powiedzmy, uczyć się gdzieś za granicą, może liczyć, to my jesteśmy organizacją non-profit. To są nasze składki i pozyskiwane środki, ale może liczyć na to, że w jakiejś części możemy na przykład sfinansować. Tak, i mamy taką akcję, która się nazywa Łączymy Pokolenia, kiedy zapraszałyśmy do współpracy na przykład jedną z pań profesor, która zajmowała się i pomagała młodej doktorantce. I tego typu akcje. To są takie niby drobiazgi, ale pomagają budować jakąś taką szerszą wizję.
Tutaj trzeba na przykład powiedzieć, że Federacja Europejska ma fantastyczny program mentoringowy, który może się przydać każdej młodej kobiecie, która zaczyna, czy też stawia pierwsze kroki w swoim zawodzie. Zawsze może poprosić o mentorkę z całego świata lub z całej Europy. Wystarczy wejść, skontaktować się z naszym klubem soroptymist.krakow.org. No i mamy w najwyższej klasy specjalistki. I tak powiedziała pani prezydent, tutaj zapomnieliśmy powiedzieć, że my mamy przedstawicielstwo również przy Radzie Europy i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Przepraszam. I w związku z tym wiemy, trzymamy rękę na pulsie, wiemy, co jest potrzebne i wiemy, jacy ludzie mogą nam najlepiej pomóc.
Chciałam jeszcze nadmienić, że Ania jest przedstawicielką właśnie w Warszawie tej organizacji.
Podały pani adres strony internetowej. Tam też są zawarte informacje odnośnie tego, w jaki sposób można dołączyć do takiego klubu, bo mam wrażenie, że dzisiaj robimy, nasz program ma także taką działalność, jakby to powiedzieć, może efekt bardziej promocyjny, mówiący o klubie, do którego można po prostu dołączyć. To może porozmawiajmy o tych kryteriach, kiedy ta lub inna nasza słuchaczka, niezależnie od tego, w jakim jest wieku, pomyślała, fajnie, ja też chciałabym dołączyć, dlatego że mam coś do powiedzenia, dlatego że chciałabym pomagać, a może że potrafię wskazać osoby, którym można by pomóc, tudzież inicjatywy. No to jak to zrobić?
Od zawsze właściwie w soroptymizmie jest taka zasada, że jest się do klubu wprowadzanym. Znaczy trzeba mieć dwie osoby polecające. Fajnie jest, ale my jesteśmy obecne w bardzo różnych sferach, ponieważ cała idea soroptymizmu polega na tym, że to są kobiety, które mają bardzo różne zawody.
Ale to właściwie siła grupy.
Dokładnie, więc my mamy kontakty z bardzo różnymi osobami. Możemy wyłapywać i wyszukiwać osoby chętne i takie, które nam się podobają. Jeżeli taka
ten
kandydatka...
potencjał nazywany synergią ładnie w
tak
polityce
jest.
Często.
Jeżeli taka kandydatka wyrazi chęć, to możemy ją rekomendować i wtedy następuje okres próbny. I się docieramy i patrzymy, czy odpowiada nam to, czy się dobrze nam współpracuje.
Trzeba się postarać i to nie jest tak,
że się przychodzimy i zapisujemy. Nie. Ale praca, chociaż to jest praca społeczna, więc jak każda praca społeczna jest pracą trudną i wymagającą, ale daje ogromną satysfakcję, ponieważ po pierwsze, no mamy świadomość, jakiego typu kobiety za nami stoją, jakie rzesze na całym świecie. Bo w samej Polsce jest klubów 11 obecnie.
Porozmawiamy o tej współpracy międzynarodowej, o której pani tu wspomniała. W jaki sposób klub w Krakowie współpracuje, tudzież pozostałe 10 klubów współpracuje z innymi oddziałami Soroptymist International na świecie?
My tworzymy przeróżne akcje razem. Zresztą to jest organizacja zhierarchizowana, to znaczy mamy zarząd. Co roku spotykamy się na tak zwanych governors meeting. Ja akurat jestem gowernorką z ramienia Unii Klubów Polskich. gubernatorka to jest takie ciało decyzyjne, powiedzmy, ale i tam się wykuwają przeróżne projekty. Poza tym, co jest ciekawe, to pandemia jeszcze nas bardziej zbliżyła, ponieważ my w tej chwili się jesteśmy w stanie spotykać online znacznie częściej, bo na żywo to my się spotykamy co roku na takim głównym walnym zjeździe i za każdym razem jest to w innym kraju Europy. Zresztą w Polsce będzie w 2025 roku, w Krakowie tutaj.
Panie mają tutaj taki ogląd też na działalność tego klubu, nie tylko w skali krajowej czy też lokalnej, tylko w skali światowej.
Tak, i oczywiście jest to ogromna frajda, poza tym, że daje dużo satysfakcji, to słuchajcie, frajda jest wielka, dlatego że spotyka się ludzi absolutnie z całego świata, z różnych kultur, różnych obyczajów, różnych strojów.
A to też taki dowód, namacalny dowód na to, jak daleko ta idea dotarła, prawda? No bo te 70 tysięcy członkiń, trudno sobie wyobrazić.
Poważna sieć.
Z takich ciekawostek to właśnie powiem, że kilka lat temu była konwencja światowa Kuala Lumpur i tam rozmawiałam właśnie z koleżankami. Okazało się, że one są z Borneo. I właśnie omawiały, że ten drugi klub, który się tam niedawno założył, to jakoś tam coś mu nie najlepiej idzie. Sobie pomyślałam, Boże, Borneo. A ja to pamiętałam.
Bardzo
Borneo,
zaraźliwa inicjatywa.
No. No więc takie właśnie to są historie w soroptymizmie. I właśnie fajne jest to, że te 70 tysięcy kobiet właściwie zdąża do tego jednego celu, żeby pomagać tym innym kobietom, żeby tylko nie pomagać bezmyślnie, ale starać się im je jakoś tak wspomóc, żeby one same chciały. To nie jest
tak, bo to nie jest akcja charytatywna, to nie jest organizacja charytatywna, która przyjdzie i zbierze pieniądze na biedną kobietę. Nie, 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 bo my generalnie zdajemy sobie sprawę z tego, że im więcej kobiet będzie wykształconych, im więcej kobiet będzie zaangażowanych, to w tym lepszym świecie będziemy żyć.
A też dowód na to, jaki ten efekt kuli śnieżnej może być tutaj skuteczny, kiedy dochodzi do właśnie rozwinięcia, może inaczej, kiedy koncepcja jest taka bardzo pozytywna, nośna, z ogromnym potencjałem, jak łatwo i jak daleko można zanieść te koncepcje, które później powodują zrzeszanie kobiet w obrębie tej jednej ogromnej instytucji. Drogie panie, ja jako, że nam czas dzisiaj jakoś tak bardzo szybciutko zleciał, to chciałem na koniec prosić raz jeszcze o nawiązanie do tych wydarzeń w naszym kalendarzu, abyśmy przypomnieli, co się wydarzy w najbliższym czasie za waszym udziałem.
25 listopada o godzinie 12 nasz klub będzie rozdawał te przemocometry przed magistratem. Ta akcja ma patronat honorowy prezydenta miasta, pana Jacka Majchrowskiego.
Za co jesteśmy bardzo
od zawsze. I jeżeli państwo zobaczycie...
To był w tym studiu dzisiaj, na pewno by się pani to rozumie.
A jeżeli państwo na przykład zobaczycie w tym dniu Tauron Arenę na przykład podświetloną na pomarańczowo, to jest właśnie początek Orange the World. I te przemocometry będziemy także dostarczymy do Biblioteki Kraków. W miarę naszych możliwości będziemy tam próbowały właśnie także tą akcję rozpowszechniać. I mamy nadzieję, że osoby, które będą w potrzebie, będą mogły dzięki temu skorzystać.
No i co? Tutaj musimy postawić kropkę, szanowne panie. Ja państwa odsyłam wszystkich, każdą z płci do naszej strony internetowej, gdzie zamieścimy naszą dzisiejszą rozmowę i będzie można do niej wrócić. Jeżeli ktoś przegapił jakąś informację, no to będzie można także ją udostępnić innym. I tak niech ta wieść to w świat pomyka dzięki tym razem Radiu Kraków. No i oczywiście dzięki naszym gościniom, czyli pani Anna Wszelaczyńska. Przypomnę raz jeszcze raz pani Ewa Fabisiewicz. Dziękuję panią serdecznie.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
My dziękujemy i zapraszamy.